Muzyczna mapa Trójmiasta.
Czwartkowe popołudnie z Radiem Gdańsk na zegarze. 13 minut po godzinie 18. Maciej Łyszkiewicz przy mikrofonie i realizująca program za konsoletą Małgosia Ławnicka. A w studiu jest ze mną jak co tydzień człowiek renesansu Wojtek Korzeniewski, menadżer, animator kultury, przez wiele lat dyrektor Sopockiego Festiwalu Muzycznego i nasz gość specjalny dzisiejszego popołudnia, właściwie prawie że wieczoru, DJ, radiowiec, znawca różnych gatunków muzycznych, między innymi muzyki soulowej, Piotr Pacer. To dla ciebie, Piotrze, powrót po wielu latach tu do radia.
Do radia to nie tak daleki, ale na pewno tutaj tak. W 91 roku ostatni raz byłem w Radiu Gdańsk.
I jakie to uczucie?
No zakręciła się. Z tamtej strony się wchodziło. Tak, zakręciła się. No wiesz, to były piękne czasy.
A ten street life? Dlaczego street akurat life? Street life? My no, się znamy trochę no, lat. Ta.
Randy Crawford. Namówiłem twojego brata, zdaje się. Byłem jednym z tych, którzy namówili, żeby na Ladies Jazz Festival ta pani występowała.
Wówczas przyjechała chyba z Joe Sample.
No tak, swoim, i zawsze z Joe Sample.
Ze swoim ukochanym...
Joe Sample to jest lider Crusaders. Ona z Crusaders zawsze była. Otóż tak, więc był taki moment. W 79 roku, ja tutaj wspominałem troszeczkę, wyobraź sobie półmrok. Taki zupełny bar, przy którym stoją panie w cudownych peniuarach, lekko znudzone, z drinkami w rękach i leci w street life. Za konsoletą Sylwek Kulikiewicz, mój kolega prezenter. Pozwolicie, że będę nazywał tych ludzi prezenterami, mniej DJ-ami, bo tak się bardziej czuję. Lepiej. A dlaczego, to może później wam powiem. No więc... No coś fajnego. Pomyślałem sobie, że jak namówię twojego brata, to super, a ciebie w audycji, żeby to nagranie się pojawiło, to od razu się zrobił taki sznet.
Elegancki, tak, prawda? Tak, jest coś takiego w tej muzyce ponadczasowego i takiego bardzo wysublimowanego.
Zupełnie ponadczasowy, absolutnie.
No przyznam się szczerze, muszę państwu to powiedzieć już tak oficjalnie, że Piotr miał niewątpliwie bardzo duży wpływ na mój rozwój muzyczny. Często dostawaliśmy od niego single, przede wszystkim czarne, winylowe single i słuchaliśmy namiętnie, rozmawialiśmy poza anteną o tej i Sherelle, Jimmy Jam, Terry Lewis i mnóstwo muzyki Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Cała ta amerykańska scena, która de facto nie była specjalnie popularna w Polsce.
Nie aż tak.
My bardziej ulegaliśmy tym brytyjskim wpływom muzycznie.
Tak. No, było bardziej Imagination niż Chaka Khana. To nie u mnie akurat, ale generalnie tak. Powiem ci, że z taką muzyką przychodziłem w połowie lat 80. To były moje pierwsze wizyty w Radiu Gdańsk z Mariuszem Rosińskim. Pół godziny z prezenterem to się nazywało. To było cudowne. To znaczy muzykę nagrywaliśmy, półgodzinną audycję przez półtorej godziny. Albo dwie.
Wspomnij coś, co jest ważne dla twojego zawodu i tego, co robisz, i królujesz w dyskotekach już 50 lat, można powiedzieć.
47,
no ale powiedzmy...
Właśnie, nie wyprzedzajmy. Tak.
3 lata. I mi się ostatnio wszystko z 50-kami kojarzy.
Ale ja planuję jeszcze pożyć trochę.
Ten okres, tylko też wracam do tych do czasów, kiedy no, ciężko było zdobyć najnowsze światowe nagrania. Ty mi opowiadałeś któregoś dnia o tym, że płyta wylatywała z Nowego Jorku rano, a wieczorem była już u ciebie.
Tak.
No właśnie, jak to do ciebie docierało?
Na dyskotece.
Przeszedłem z kaprysu, zostałem wyczarterowany z kaprysu do Eldorado. To są takie dwa kluby, były dwa kluby w Gdyni, najpopularniejsze swego czasu. I trzeba było coś zrobić, żeby temu kaprysowi dokopać trochę. No więc wymyśliliśmy tam specjalne menu, ale o tym nie będę mówił, bo my tu o muzyce. Więc znalazłem ludzi, jednego człowieka z handlu zagranicznego, który miał bardzo duże kontakty i często jeździł służbowo do Nowego Jorku. Ja załatwiłem mu, podałem mu jego numer, adres właściwie, sklepu w Nowym Jorku, gdzie najlepsze płyty przychodziły najczęściej. Kiedy on wylatywał stamtąd, bo samolotem te sprawy załatwiał, to rano kupował to, co przyszło do tego sklepu, plus top 20. Czyli to najnowsza 20, która królowała na wschodnim wybrzeżu. Wieczorem był, po południu był w Warszawie, wieczorem był w Gdańsku, w Gdyni i przynosił mi te płyty, ja grałem. Muszę wam powiedzieć, że to było tak, że najpierw było to grane oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Po dwóch tygodniach dopiero, uwaga, po dwóch tygodniach dopiero w Radio Luksemburg, która było...
no takim powiedzmy świeżynką, serwowało tak, nowości
tak,
dla
tak,
nas.
Tak, w Polsce nic z nowych rzeczy, jeśli ktoś chciał i udało mu się przebić przez szumy, to właśnie tam. A ja miałem to wieczorem. To było rano i był taki liner. Dzisiaj rano w Nowym Jorku, za dwa tygodnie na Radio Luksemburg. Dzisiaj wieczorem zapraszamy do Eldorado. Będzie ta muzyka.
No ładnie, ładnie.
Czy samolotem to przylatywała część, ale też część leciała na przykład z Londynu statkami. Tak, czy promami z tymi, które kursowały.
Tak, to są takie, no, marynarskie drogi rowce, które pływały z tygodniowymi tymi. To uzupełniałem te kwestie brytyjskie, europejskie. Byliśmy dobrze obsadzeni.
Ale Trójmiasto chyba zawsze królowało w tej dziedzinie.
W tamtych czasach.
Byliśmy pierwsi, dopiero od nas zleciało w Polskę.
Tak. Powiem wam, że jak były te kluby otwarte hotelu Gdynia, hotelu Marina, to na początku cała Polska, cała Warszawa, Kraków, Poznań, wszyscy przyjeżdżali się bawić w weekend, to mało było z Trójmiasta ludzi.
I co, kopiowali tutaj też, przyjeżdżali kopiować?
Nie, aż tak nie, ale bawić się przyjeżdżali, bo rzeczywiście u nas była muzyka, no muzyka najnowsza.
To powiedz jeszcze, zanim posłuchamy kolejnej propozycji muzycznej, którą ty wybrałeś, jak to się stało w ogóle właśnie, że ta muzyka, tak? No bo z jednej strony ty mówisz, że słuchasz, wybierasz, zamawiasz, trafiają do siebie błyskawicznie płyty, ale musiałeś gdzieś tą miłość do muzyki tego bakcyla złapać. Czy to były czasy, nie wiem, studenckie, czy...
Nie, ja ci powiem. To było tak, że ja mam brata starszego od siebie o 16 lat i siostrę starszą o 11 lat. Więc mój brat, wracając z uczelni, mieliśmy wtedy taki gramofon, Bambino się nazywał. Nie wiem, czy wiesz, jak to wyglądało. To taka walizeczka.
Wiem, moja ciocia miała Bambino.
No i on przychodził, ponieważ moja mama nas goniła, to jak on przychodził wieczorem z uczelni, on jest plastyczną, ASP skończył. Pod kołdrę się chowaliśmy z tym i słuchaliśmy Fats Domina, Buddy Holego, Elvisa Presleya i tak dalej. O, ja jestem na tym wychowany. Na rock'n'rollu lat, przełomu lat 50-tych, 60-tych.
No Fats, ale to taki rytm bluesowy, nie?
No,
taki...
a potem była moja siostra, Tom Jones i Engelbert
Humperdinck.
Ale ja
Blue Spanish Eyes.
Ale ja ją wyprostowałem na Jimi Hendrixa i The Doorsów. A potem to już szkoła, tak? To już były moje wybory, ogólniak i tak dalej.
No to posłuchajmy twojego właśnie wyboru na dzisiejsze popołudnie. To będzie Earth, Wind and Fire, czyli Maurice White, Philip Bailey. Dwa zupełnie przeciwstawne wokale, tak? Jeden wysoki. Drugi baryton. Idealnie ze sobą pasujące, tak?
Powiem wam, że to mi się kojarzy zawsze z pomarańczami. Ta piosenka. Dlatego, że...
na redzie.
Ktoś przywiózł w te płyty w opakowaniu z pomarańczami i przyszła płyta Donny Summer, gdzie było Hot Stuff i Bad Girls i przy Earth, Wind & Fire z Boogie Wonderland. No i z tym, co dzisiaj chciałem wam przypomnieć.
I wracamy do rozmowy, a w studiu jest cały czas Wojtek Korzeniewski, no i nasz specjalny gość Piotr Pacer. Mówiłeś, Piotr, właśnie, że bardziej prezenter niż DJ i że masz całą teorię związaną z tym, dlaczego akurat to tak bardziej pasuje jednak.
To znaczy, wiesz, tak, bo było tak, że były tak zwane weryfikacje ministerialne, żeby zostać prezenterem czy też DJ-em, jak to woli. Wtedy się nazywało to DJ. Ministerstwo Kultury...
I król, nasz ojciec chrzestny, Szafranek Walicki, był człowiekiem, który prowadził te wszystkie weryfikacje.
Tak, on, Marian Zacharewicz, Kondratowicz, tak, pan tak. Janusz, Witek Pograniczny, dokładnie, tam cała plejada. Było mnóstwo ludzi, którzy się krzywili na to, że parkiet weryfikuje i tak, okej, wszystko w porządku. Ale to był jakiś taka, była to też również, była to także odsiew ludzi, ja to nazywam, nie lubię nazywać w sposób brzydki, więc nazwę to po swojemu, czyli dziwnych. Tak. Ludzi, którzy się nie nadawali ze względu na kulturę,
sposób
bycia,
wypowiedzi,
tak.
Komentarze i tak dalej.
I ci panowie bardzo, bardzo fajnie eliminowali. Powiem wam, za pierwszym razem było tak, że w Aldze Sopockiej ja zdawałem, było 36 osób z całej północnej Polski. Pierwszego dnia nie zdał nikt. W drugim dniu zdałem tylko ja. I w trzecim dniu zdały dwie osoby ze Szczecina.
Wiesz, kogo ja pamiętam z Algi zawsze, bo do końca się będę pamiętał? Jana Kras.
Tak, Jurek Kosela.
Jurek Kosela, ale ja pamiętam Darek szczególnie, to bo chyba pierwszy raz ją w tej Aldze zobaczyłem, bo się w niej wtedy wszyscy kochaliśmy.
Wojtek często tutaj gdzieś porusza temat Jany Kras, więc muszę kiedyś jakieś archiwum jego zobaczyć.
No nie, ale on też otarł się w sumie wielkie legendy polskiej sceny muzycznej. Tak. I właśnie...
No zaczynało się wszystko tutaj, na Wybrzeżu.
Dokładnie tak.
Jurek Kosela wymyślił nazwę audycji, którą prowadziłem tutaj pierwszy raz w Radiu Gdańsk. Nazywało się ono Na czarno dla białych. W tej chwili ktoś może sobie wyobrazić, no tak sobie wymyślił, bo teraz TVN nie jest. Nie. To nie ja wymyśliłem, tylko właśnie Jurek Kosola pomógł mi wymyślić.
No, on był pomysłodawcą wielu rzeczy, się o tym często zapomina, pomija jego dorobek w tej branży. Ale wspomnij też, ja lubię wspominać te stare czasy, te początki, kiedy żyliśmy w innym świecie, a ten okres w klubach Politechniki Gdańskiej, Artema, Schronik,
Hi-Fi.
Czy Hi-Fi, to też twoja rola.
Uczestniczyłem
w tym wszystkim. Opowiedz coś o tamtym czasie i tym klimacie studenckim.
To było coś niesamowitego, to było wariactwo. No nie było to, że siedzi parę osób przy piwie i się zdycha z nudów. Tam były fule. Tam było albo pełno, albo full. Na bramkach stali piłkarze ręczni z Bogusiem Wentą na czele GKS-u Wybrzeże, mistrzowie Polski. Klimat był niesamowity. Jak się prowadziło imprezę, no to aż się chciało, bo cała sala falowała. Ludzie, DJ czy też prezenter muzyczny był... no jakimś takim wykładnikiem. Jeśli ja to im mówiłem, że to jest dobre, to oni pod koniec imprezy mówili, to jest dobre. Tak jak było takie nagranie Chicago, Hard to Say I'm Sorry, to tak to często im puszczałem, że w końcu jak powiedziałem, no słuchajcie, ta piosenka, której dawno nie słyszeliśmy, i cała sala mówi Hard to Say I'm Sorry.
Panowie, do rozmowy wrócimy już za moment. Teraz czas na autopilota Radia Gdańsk. I wracamy do naszej rozmowy w studiu. Naszym gościem jest Piotr Pacer, prezenter radiowy, prezenter muzyczny, i Wojtek Korzeniewski. Ja tak sobie pomyślałem, panowie, przecież wy ze sobą współpracowaliście, na przykład w latach koniec 80., początek 90., gdy odbywał się festiwal w Sopocie, chociażby.
Przede wszystkim pracowaliśmy razem przez całe 80. lata. Ja współpracowałem z Bałtycką Agencją Artystyczną.
A ja tam zajmowałem się promocją i reklamą naszych artystów.
Tak. Znaczy, te słynne imprezy wieczorami po koncertach festiwalowych w Sopocie.
Oj, w
trwające
hotelu,
do rana.
W Marinie.
Tak.
Co tam się działo wtedy?
Że współpracowałem, specjalnie to podkreśliłem, bo miałem taką przygodę, że wracając do domu po pracy, jechałem z kolegą Mietkiem Graczykowskim, też DJ-em. Zatrzymali nas policjanci. Jeden taki był, miał trzy belki. Dwie belki były takie zupełnie jaśniutkie, nowiutkie. Jedna była szara. I poprosił nas, chciał nas wylegitymować. Wtedy było takie modne powiedzenie, cinkciarze na żuławy i tak dalej. Takie średnie to były czasy, ale... dałem mu ten swój dowód i on mówi, o, cinkciarz, nie pracuje, na żuławy. Wniosek na kolegium, ale ja mówię, proszę pana, ja pracuję na umowę, zlecenie z Bałtycką Agencją Artystyczną. Tu nic nie jest napisane, umówić to się można z dziewczyną, a do roboty trzeba chodzić.
No to ale pracowaliście razem.
Były takie czasy, no myśmy się wtedy się mijali gdzieś tam na schodach, ponieważ ja etatowo pracowałem 8 godzin dziennie w barcie, a ty przychodziłeś wtedy tylko podpisać umowy, zaliczać kolejne, brać zlecenia na wykonywanie swoich
i
usług.
I do kasy.
I to były nasze spotkania, ale jest jedna osoba, która łączyła nas z tym wszystkim, to był Marian Zacharewicz.
Oj tak.
I o Marianie warto, żebyś wspomniał, bo przeżyliście i kupę lat w Radio
30
SK,
razem. 30
Radio
razem.
I firmie Avanti i tak dalej. W sumie to żeście współdecydowali o tym, co się wtedy rzeczywiście no też w nocnych klubach działo.
Ja pomagałem
w dyskotekach.
Znaczy tak, myśmy współpracowali od Bałtyckiej Agencji Artystycznej, potem przez Agencję Avanti, Radio i tak dalej, dokładnie przez 30 lat razem współpracowaliśmy. No tak.
Może jakaś legenda z waszej współpracy z Marianem.
Człowiek wyjątkowy, człowiek dobry, prawda? Przede wszystkim.
I kompozytor, i animator, i organizator.
Lubił ludziom pomagać, bardzo wielu ludziom pomógł. Co ja mogę powiedzieć? No dla mnie to był, no ja się czułem z nim jak z członkiem rodziny w zasadzie. Znaliśmy się jak łyse konie. Wielokrotnie, jeśli ja przychodziłem z jakąś sprawą, ja mu nie zawracałem głowy, bo to był zajęty człowiek różnymi sprawami, że jego umówić się z nim to było bardzo ciężko. A on się lubił spóźnić, a ja byłem zawsze Ordnung muss sein, taki Niemiec, że ja zawsze punktualnie i trochę się kłóciliśmy. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja przychodziłem do niego zawsze z ważnymi sprawami i nigdy mnie nie odesłał, nie wysłał na drzewo tak zwane.
Zawsze tak, on, mi tak, on wysłuchał. Był bardzo pomocny wszystkim, zawsze poradził, zawsze doradził. To była niezwykle sympatyczna, zawsze uśmiechnięta do narodu, że tak powiem, osoba. No ale też jeszcze wielki kompozytor, no, ma kilka wielkich hitów, które śpiewała.
Był też konferencjerem, prawda, tak, prowadził no, imprezy.
O wielu piosenkach nie wiemy, my w sensie słuchacze, ponieważ pod pseudonimem komponował te rzeczy.
Tak. Dla wszystkich artystów, którzy wtedy pracowali w Bałtyckiej Agencji, był takim osobą, która się dostarczała nowych kompozycji, właśnie często pod pseudonimem, o tym nie wiemy, że tak. To były jego piosenki, a były też przebojami.
Tak, zgadza się.
Wracając do muzyki, jeszcze pozwolę sobie zapytać się o jedną kwestię. Zawsze jak na ogół muzyk wychodzi na scenę i mówi, jesteście najwspanialszą publicznością i tak dalej, kocham was, nie wiem, Gdynia, kocham was Sopot, kocham was Gdańsk. Dla ciebie jaka publiczność, gdy prezentowałeś muzykę na imprezach, była tą taką wymarzoną, najlepszą? Czy właśnie ta, która przyjeżdżała na festiwal w Sopocie, czy też to była najtrudniejsza w odbiorze?
Niekoniecznie. Pamiętam jednego pana, który przyjechał na festiwal w Sopocie i w Marinie rozlewał wszystkim, wszedł za bar i rozlewał wszystkim drinki. Nazywał się Karel Gott.
I kto za nie za to płacił?
On oczywiście, on był honorowy. Ale wracając poważnie, nie wiem, wydaje mi się, że najfajniejsza publika była w Piątce.
No to jest klub legenda. Ja tak przyłożyłem paluszek do powstania tego klubu, bo poznałem kiedyś Arka, to jest długa też historia, ale nasze spotkanie na środku Mądziaka w zimowym okresie spowodowało to, że Arek spojrzał na Monte Cassino i mówi, takie tłumy ludzi, u mnie w Świnoujściu to jest niemożliwe. Proszę pana, jak pan mi znajdzie miejsce na Mądziaku, przyjeżdżam z rodziną, otwieram tu knajpę. I tak się stało.
No, to było miejsce, gdzie no, prowadził w zasadzie muzyk, bo Ricky to był muzyk z Flaphouse Weg, prawda?
Tak.
Ja zupełnie przypadkiem tam się dostałem, bo z różnych względów zrezygnowałem z grania w dyskotekach, z prowadzenia imprez, bo wtedy było radio, było mnóstwo pracy. No nie miałem czasu po prostu za bardzo i kolega Jarek Ziętek poprosił mnie, który tam był w składzie, poprosił mnie, żeby i z którym współpracuję również do dzisiaj, ja w kontrakcie, pozdrawiam Jarku, żebym go zastąpił w jakiś tam dzień, w czwartek bodajże. Ja zagrałem w czwartek i przyszedł Ricky, właściciel, powiedział, mówi, o, nie, mówi, w czwartki nie, ja cię chcę w soboty. No i tak 6 lat zostałem tam.
Słuchaj, no wspomniałaś o kontraście. Jakbyś teraz, zresztą, jakbyś chciał zaprosić w tej chwili ludzi na najlepsze dyskoteki, z najlepszą muzyką, jakie byś polecił miejsca na naszej muzycznej mapie Trójmiasta?
Nie wiem.
Trudne pytanie, prawda? Bo to jest bardzo po pierwsze subiektywne.
Bo kontrast nie jest dyskoteką. Tam jest najlepsza muzyka.
Czyli bardziej klub. To jest słuchania klub, dobrej muzyki.
Tak, tam się nie
gdzie
tańczy.
Możesz przyjść i posłuchać.
Tak, tam się nie tańczy, ale zapraszam wszystkich serdecznie, którzy lubią posłuchać dobrej, rockowej, bluesowej muzyki. I to tak, że nie ogłusza, bo kiedyś to w dyskoteki człowiek powinien wyjść ogłuszony, oślepiony i bez pieniędzy. Tak? Nie, tam nie jest za głośno, tam jest naprawdę dobra i bardzo dobra, tam jest muzyka, jest nas 5 czy 6 DJ z samych doświadczonych, grających, współpracujących z najlepszymi klubami przez wiele, wiele lat. No i serdecznie zapraszam tam w tej chwili z istniejących miejsc. Tam się nie tańczy, ale tam jest najlepsza muzyka. A jeśli chodzi o taneczne, nie wiem.
temat rzeka, w ogóle do samych dyskotek wrócimy jeszcze za chwilę, bo teraz muzycznie będzie Chaka Khan.
Tak, to jest kawałek, który zawsze ludzie szaleli w dwóch miejscach. Dwóch moich ukochanych miejscach, czyli w Piątce i na Pokładzie.
Posłuchajmy. Ain't Nobody, Chaka Khan i Rufus. I tak właśnie sięgnąłem pamięcią, że autorem tej piosenki był David James Woliński z Chicago, muzyk tego właśnie zespołu. Także Polacy lub też osoby z polskimi korzeniami są wszędzie.
Ale mam pytanie, z Chicago miasta czy z Chicago grupy?
No właśnie nie, a propos Chicago grupy, muszę tobie powiedzieć jedno, że rozmawialiśmy o tym wcześniej, wspominałeś o płytach, które zamawiałeś, które były top 20.
Hard to Say I'm Sorry też.
Tak, dokładnie. A była taka historia o zespole Chicago, podobno sponsorowanym lub też wspieranym przez pewną nielegalną organizację właśnie z tamtego miasta. I gdy była premiera jakaś ich pierwszego krążka, raptem wszystkie sklepy płytowe w Stanach Zjednoczonych umieściły na najważniejszym miejscu właśnie Chicago. Być może przypadek.
Tamtym organizacjom ja bym się nie sprzeciwiał.
Prawda? To tutaj propozycje nie do odrzucenia. Także no, akurat nazwanie się Chicago, nie wiem, czy teraz byśmy też odnieśli taki sukces. W każdym razie wróćmy do rozmowy dyskoteki. Początek dyskoteki, panowie tutaj zaczęli się śmiać, że pierwsze dyskoteki na świecie były właśnie tutaj nad morzem.
W Sopocie, no oczywiście, w Grand Hotelu.
Franek Walicki, który
Marek Gaszyński.
Marek Gaszyński, Niemczycki, tak. Krzysiek Szewczyk, tam Marcin Jakobson, tam była cała gama naszych pierwowzorów, którzy zaczynali pokazywać w całej Polsce, jak się organizuje dyskoteki.
Nawet ja jeszcze wtedy nie grałem.
No tak, bo koniec 60., początek 70.?
Tak.
Przełom, tak?
To było jak grzecznie w ogóle.
63 chyba, to było, bo non-stop w 61. Tak. Potem powstała Muzykorama właśnie dzięki Frankowi w Grand Hotelu i tak się zaczął tutaj nasz polski rock and roll.
Jak dla siebie przestawienie się z winyli na cyfrę?
Ciężko, to znaczy powiem ci... Bo było mnóstwo prezenterów, DJ-ów, którzy używali, ciężko mi to przez usta w ogóle przechodzi, kaseciaków, prawda? Ciężko mi było się przestawić, ponieważ do dzisiaj uważam, że dobrze nagrana płyta winylowa jest, lepiej brzmi po prostu w głośniku, jak się ma dobrą wkładkę, dobry ten, tylko to kosztuje dużo pieniędzy. Tak naprawdę nie jakością kompakt pokonał czarne płyty, tylko
całym tym
ekonomia sprzętem
wokół.
Ekonomia,
tak.
Ekonomia najzwyczajniej w świecie, no bo raz, że było to mniejsze, dwa, że no, zgadzało się, tak? Zgadzało się, natomiast tutaj to było fajne. Ja pracowałem na płytach czarnych, żeby was nie okłamać, do 92 roku bodajże.
Tak, pochwał się przy okazji, bo...
No kolekcja na pewno.
Tak, w tej branży trzeba mieć wielką, wielką kolekcję, żeby to przecież te zbiory zajmują pełno miejsca, to są pewnie i tysiące płyt.
Ja wynająłem kontener, wysłałem do Rio de Janeiro i tam sobie leżą, czekają na mnie. 5 tysięcy.
5 tysięcy płyt, tak?
I chyba tyle samo CD, co?
Dokładnie. Już teraz chyba nawet więcej.
Czyli przestawiłeś się na CD.
Tak.
Na laptop? Nie, no już na te opcje wirtualnego
DJ-a. No to już bez przesady. Nie.
Czyli nie chodzisz jak Zenek Martyniuk z tym...
No on akurat pędzi.
Wojtek, porozmawiamy na ten temat po audycji.
My skupiamy się na muzyce w tym programie. Natomiast, czyli CD później...
Tak.
Ale renesans winyli, czy oznacza, że będziesz z powrotem sięgał i na przykład pojawiają się takie propozycje: Piotr, zróbmy imprezę z winylami.
Wiesz co, jestem za leniwy. Nie, chyba nie. To są, pojawiają się, oczywiście, że się pojawiają i to niejednokrotnie. Ale nie. Wydaje mi się, że nie już. Te płyty, bo te płyty trzeba dbać cały czas. Nawet tak. Jak się ich nie gra, to trzeba o nie dbać, przeczyścić i tak dalej.
Ale taki czasami zgrzycik takiej płyty robi coś na sercu, tak. Na plecach.
Mnie zaczynają zęby boleć, więc... niekoniecznie. Ale masz rację. Dla wielu osób... Nawet jakaś była taka audycja zgrzyty zdartej płyty. Coś takiego w Trójce bodajże. No.
My posłuchamy teraz kolejnego wyboru Piotra Pacera, który jest naszym gościem. To jest Ashford & Simpson i utwór zatytułowany Salad. Czas szybko płynie. Piotr Pacer, Wojtek Korzeniewski. Jeszcze mamy kilka minut dosłownie i spożytkujmy je dobrze. Nie miałbyś ochoty wrócić do radia?
On się zastanawia, którego?
Ale w ogóle do radia jako do takiej magii, do tych rozmów z ludźmi słuchającymi ciebie, prezentowania muzyki.
To jest fajne, to jest najfajniejsze i to jeszcze zostało, ale jeżeli bym miał wrócić, to chyba do PR-u. To znaczy do państwowego radia. dlatego, że tu jeszcze coś mi zostało z radia. To nie jest puszka, z którego leci muzyka tylko i reklamy, ale jest też człowiek, są też słowa, można się z kimś porozumieć poza albo w trakcie audycji. No, jeżeli to w takiej sytuacji.
Czyli kontakt z widzem bezpośredni, jego odczucia, puszczasz, dyskutujecie o tekście, o muzyce.
No może niekoniecznie, to zależy od jaka forma by była audycji, prawda? Ale w każdym bądź razie, żeby coś zależało ode mnie. O.
No jednak puszczając, prezentując muzykę właśnie w klubach, miałeś duży wpływ, właściwie głównie wyłączny. To ty byłeś tym szefem,
strasznym satrapą.
O wszystkim decydował i miałeś też kontakt z ludźmi. Tak, o tym rozmawialiśmy, tak. To też jest specyfika tej pracy.
To
przychodzenia
prawda.
Osób w różnym stanie, z różnym, że tak powiem, nastawieniem, bardziej lub mniej przyjaznym.
Ale miałeś jakieś przygody, może jakieś anegdoty, bo mi się wydaje, że chyba coś miałeś wspólnego z zespołem Kombi.
Tak, tak. Prowadziliśmy razem imprezę nawet.
No ale tam znaczy, były jakieś, coś się działo wokół
była
tego.
Były urodziny, żona urządziła mężowi urodziny w Kaprysie, w klubie Kaprys. On o tym nie wiedział, przyszli ludzie. Ja się umówiłem z wspaniałym gitarzystą Skawińskim co do utworu, tak żeby mógł zagrać też, wejść, ja włączam muzykę i on wchodzi riffem gitarowym i reszta kapeli. I oni potem grali, a ja zagrałem after jeszcze potem. No więc tak to się wydarzyło, że on wchodzi, ciemno, robi się jasno, leci utwór, który za chwilę usłyszymy. Z tego, co się dowiedziałem, on zwariował zupełnie i wtedy wchodzi Grzesiu Skawiński z tą gitarą. No to ten upadł na kolana, w ogóle wystawił ręce. No i zaczęła się wspaniała impreza.
To są fajne klimaty. Tak, jest co wspominać.
Ja w takim razie pozostaje mi tylko i wyłącznie podziękować wam i życzyć wielu jeszcze ciekawych sytuacji.
Jeszcze jedno,
Piotr, chciałeś coś powiedzieć.
Chciałem coś o Maćku. Ja grałem twój wesele.
Dokładnie.
I wiecie, jakie on wymyślił odczepiny? Rzucali w nich ciastkami. Twarzy były...
Myślałem, że może czarnymi płytami.
I ptysiami rzucali.
Powiem tak, do tej pory pozostała mi słabość do słodyczy. A naszym i państwa gościem był Piotr Pacer. Audycję prowadził wraz ze mną Wojtek Korzeniewski. Dziękuję bardzo serdecznie.
Było miło.
Dziękujemy. Bardzo.